Odwieczne marzenie lekarzy, by znaleźć sposób pozwalający na regulowanie zaburzeń w czynności układu wegetatywnego, może być obecnie spełnione, bowiem prądy selektywne są bezpieczne, nieszkodliwe, można je dawkować, można przy ich pomocy usuwać objawy chorobowe w poszczególnych narządach i w dowolnych okolicach ciała, przy czym uzyskiwane rezultaty są na ogół trwałe. Korzyści z szerokiego wprowadzenia metody oceniłem ostrożnie na 50 miliardów złotych rocznie, oczywiście tych miliardów z 1986 roku. Jak pan się zorientuje z załączonego opisu, mogą one być większe. Proponuję zatem, by zechciał pan zainteresować kilku ludzi nauki nie bojących się nowości i prądu z różnych dziedzin medycyny, neurologia, psychiatria, kardiologia, angiologia, gastrologia, endokrynologia, okulistyka, laryngologia, reumatologia, ginekologia, chirurgia miękka, ortopedia. Wyobrażam to sobie tak, że umożliwi mi pan spotkanie z tymi ludźmi, by mógł pokazać aparat, wskazać możliwości jego wykorzystania w ich specjalnościach. Na wrzesień konstruktor obiecał przygotować 10 aparatów, co by umożliwiło szybkie i szerokie przeprowadzenie badań. Mam nadzieję, że pan pomoże mi w tej sprawie. Sprawa następna i o wiele trudniejsza do zrozumienia, ale też korzyści, które mogą z niej wyniknąć, mogą być decydujące dla przyszłości ludzkości. Pod koniec lat 60. zmuszono mnie do zajęcia się dietetyką. Był to szczęśliwy przypadek. Właśnie w tej dziedzinie znalazłem odpowiedź, jakie to czynniki wyższe powodują różne reakcje chorego na określony zabieg. Podjąłem i wykonałem ogromną pracę, a po kilku latach niewolnym od błędów ustaliłem w sposób ścisły zarówno kryteria oceny wartości produktów spożywczych, nieznane jak dotąd, jak i rzeczywiste potrzeby organizmu ludzkiego, oparte na tych kryteriach i zgodne z podstawowymi prawami przyrody. Gdy sprawdziłem na sobie i rodzinie to, co wiedziałem, okazało się, że trafiłem na właściwą drogę. Moja wiedza, w nawiasie od dawna nie mam żadnych poglądów, tak dalece odbiega od współczesnych poglądów, jak dalece odbiegają skutki jej praktycznego stosowania, od faktycznego stanu zdrowia i fizycznego, i psychicznego ludzi, stanu będącego w znacznym stopniu rezultatem współczesnych poglądów w medycynie i nie tylko w medycynie. Mówiąc ściślej, wszystkie choroby i wszelka patologia społeczna, tak powszechna wśród współczesnych ludzi, a także współczesne poglądy w tych kwestiach, poglądy nie są wiedzą, są zawsze patologią w nawiasie, mają wspólną przyczynę wyższą. Patologiczne poglądy mają pewien niekorzystny wpływ na ludzi, większy niż zupełny brak poglądów i zostawienie tych spraw przypadkowi. Zacząłem w wybranych przypadkach stosować metodę. Zgodnie z przewidywaniami ludzie chorzy na różne, rzekomo nieuleczalne choroby, nawet zaawansowane, stawali się ludźmi zdrowymi, o wysokiej sprawności fizycznej i zmienionej zdrowej czynności umysłu. Człowiek o zdrowym umyśle może tylko wiedzieć bądź nie wiedzieć, ale nie może w nic wierzyć i nie może mieć żadnych poglądów. Jeśli człowiek coś wierzy lub ma jakiekolwiek poglądy, oznacza, że mózg takiego człowieka jest źle zasilany w energię i w części zamienne i taki człowiek musi popełniać błędy i tylko błędy popełniać może. Zainteresowałem sprawą Radę Naukową przy Ministrze Zdrowia bez rezultatu. To było w końcu w 1969 roku. W 1972 roku opublikowałem w Perspektywach ostrożną wypowiedź na temat prawidłowego i nieprawidłowych sposobów odżywiania człowieka. Tak zwani fachowcy obrzucili mnie wyzwiskami, za wyjątkiem szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego, pułkownika docenta Półtoraka, i profesora Szczygła, który napisał przynajmniej nieobraźliwą recenzję, w której przyznał, że wie niewiele. Profesor Szczygieł odszukał mnie, rozmawialiśmy w Ciechocinku wiele godzin. On miał swoje poglądy, ja miałem wiedzę i wyniki jej praktycznego stosowania. Wyniki nie uwierzył, ale sprawdzić ich nie chciał. Powiedział, że jeśli udowodnię swoje tezy, to za każdą z nich dostanę Nagrodę Nobla. Zaproponowałem, że wszystkie nagrody i te noble będzie mógł sobie wziąć, niech tylko sprawdzi, bodaj na szczurach moje propozycje. Powiedział, że na starość nie będzie zmieniał poglądów, nie ma już sił zaczynać od nowa, ale do końca swoich dni przynajmniej oficjalnie mi nie szkodził. Znałem ścisłe kryteria oceny żywienia człowieka i wiedziałem, przy jakich stan zdrowia człowieka jego sprawność fizyczna i umysłowa jest najbardziej niekorzystną. Stwierdziłem na przykład, że ułożona przez Aleksandrowa i Michailika dieta przeciwmiażdżycowa, w cudzysłowie, niskokaloryczna i niskotłuszczowa, zamienia chorych w tępe, bezmyślne istoty, stale przestraszone i trzęsące się z zimna. W ich pokojach trzeba było utrzymywać temperaturę około 35 stopni. Istoty umierające częściej nagłą śmiercią sercową i z powodu innych przyczyn. Wiedziałem, że taka dieta jest sprzyjająca dla rozwoju chorób nowotworowych, czego potwierdzenie znalazłem później wielokrotnie w piśmiennictwie naukowym. Pozwalałem sobie nieraz krytykować tę dietę, a jej autorzy uważali, że krytykuję ich. Zauważyłem, że jeszcze gorszą dietę udało się ułożyć w cudzysłowie fachowcom z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, a ich liczne własne prace potwierdzały, że tak dużo otyłych i chorych, tak mało sprawnych fizycznie i umysłowo nie można było spotkać w kraju w żadnej innej grupie zawodowej. Zapytałem zastępcę dowódcy wojsk lotniczych, dlaczego tak wyniszczają lotników wojskowych. Zaprosił mnie na konferencję w tej sprawie poświęconej. Na konferencji podano, że aż 90% lotników wojskowych reaguje na stres żarłocznością. Wiedziałem, o czym nauka nic do tej pory nie wie, czym jest taka reakcja na stres u człowieka, jakie są jej przyczyny i jakie fatalne skutki dla jednostek i dla społeczeństw, w których wzrasta liczba tak na stres reagujących jednostek.